Drodzy bracia i siostry, nie było to dla mnie najlepszy czas, kiedy przygotowywałem się tutaj na to spotkanie. Przez ostatni czas przechodzę różnego typu trudności. I Bogu dziękuję za Kościół, za to, że mogę tutaj przyjść i mogę tutaj zawsze usłyszeć słowo pocieszenia. I Bogu dziękuję za Słowo Boże, w którym także i to pocieszenie odnajduję. Ale przyszedł taki moment w moim życiu, że pojawiło się w moim sercu nieprzebaczenie. To było bardzo niedawno. I nie była to dla mnie dobra wiadomość. Na początku nie wiedziałem, co jest grane w moim sercu. Czułem w swoim sercu wielki niepokój, niepewność, strach. Później zacząłem badać, prosić Pana, żeby mi pokazał, co jest pomiędzy mną a Nim. I dzisiaj chcę, kochani, mówić o przebaczeniu. Samo to, że dzisiaj jest wieczerza, miało dla mnie niesamowite znaczenie. Pragnąłem być czysty przed Nim, kiedy dzisiaj stanę tutaj przed Nim. Zacząłem badać, skąd ten stan w moim życiu. Dlaczego z pewnego poziomu entuzjazmu i radości nagle spadłem tak bardzo nisko, że sam przestałem w siebie wierzyć. Nie chcę mówić dzisiaj tylko i wyłącznie o mnie, ale zacząłem szukać, rozpoznawać, skąd ten stan się dzieje w naszym życiu, jak on przychodzi do naszego życia, jaki skutek wywiera na nasze życie i co się dzieje, kiedy przebaczamy. Rozpocznę od listu apostoła Pawła, listu Pawła do Rzymian, 4:7. Nie przygotowywałem dzisiaj prezentacji. Tak noszę w sercu te słowa, szukałem też wersetów w Bożym Słowie, które pomagać mi będzie i nie ukrywam, że te dwa wersety, które przeczytam, będą takie dla mnie wiodące i one będą jakby rdzeniem tego, co chcę wam odpowiedzieć. Błogosławieni, którym odpuszczone są nieprawości i których grzechy są zakryte. Błogosławieni. I mamy w Ewangelii Mateusza słowa Pana Jezusa, 6:14-15. Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski. A jeśli nie odpuścicie ludziom, i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych. I to już jest Nowy Testament. I my wiemy, że doświadczyliśmy przebaczenia. Pan Jezus wykonał wszystko, co miało być wykonane, abyśmy byli wolni. I będziemy o tym dalej mówić. Są jeszcze pewne kryteria, abyśmy zachowali zbawienie, abyśmy wytrwali do końca. Zacząłem szukać, co jest źródłem nieprzebaczenia, co było źródłem nieprzebaczenia w moim życiu, co mówi Biblia na ten temat. I pierwszym, takim najmocniejszym elementem, który znalazłem, to jest nasza nieprzemieniona jeszcze ludzka natura. W Ewangelii Marka w 7:20, 23 werset. Pan Jezus mówił bowiem, to, co wychodzi z człowieka, to okala człowieka. Albowiem z wnętrza, z serca jego pochodzą złe myśli. Przeteczęstwo, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota. wszystko to złe pochodzi z wewnątrz i kala człowieka. Pewien wierzący, nie wiem, to było w Stanach Zjednoczonych bądź w Wielkiej Brytanii, już teraz nie wiem, przeprowadził testy i zrobił takie badania na większej grupie ludzi i to także byli ludzie wierzący, dlatego że zauważył, zaniepokoił się swoimi myślami, tendencją, jakie mają jego myśli i zrobił taki test, ile ludzkich myśli ma nastawienie pozytywne, a ile nastawienie negatywne. I to, jak podsumował, to, co zobaczył, bardzo mocno go zszokowało. A robił to w grupie ludzi wierzących. Otóż okazało się, że około 80% naszych wszystkich myśli to są myśli negatywne, a tylko około 20% to myśli pozytywne. I myślę, że my to widzimy i słyszymy na co dzień. O jak dużo łatwiej nam przychodzą myśli niepokojące, myśli, które dotykają jakichś sytuacji, które wzbudzają w nas pewien strach. Dużo łatwiej nam też przychodzi nawiązanie w rozmowie do jakiegoś negatywnego wydarzenia. Do mówienia o kimś nieobecnym, do mówienia o trudnościach. Dużo trudniej wyrazić swoim językiem jest słowa, które budują i tworzą taką przestrzeń błogosławieństwa dla naszego życia i dla życia tych, do których mówimy. Przy pierwszej konfrontacji, o ile nie jesteśmy ludźmi typu wszystko jest okej, nic nas nie dotyka, nic nie przeżywamy, ale bardzo szybko wchodzimy na pewien temat związany z różnego typu trudnościami, może właśnie wydarzeniami, które gdzieś widzimy, słyszymy. I bardzo szybko na bazie tego właśnie nawiązujemy dalsze rozmowy. To, że nasze myśli są złe, spowodowało, że Paweł w drugim liście do Koryntian, 10 rozdział, 5 werset pisze: i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Paweł, apostołowie świadomi byli tego i uczeni byli także przez Pana Jezusa, że nasze myśli muszą być zupełnie podporządkowane Chrystusowi, Jemu w posłuszeństwo. Te 80% tego, co tworzymy w naszym umyśle, bardzo często wyraża się później przez nasz język, wyraża się przez nasze oczy, przez nasze zachowanie. I werset ten mówi o tym, że my powinniśmy zmusić naszą myśl do posłuszeństwa i podporządkowania. To nie jest tak, że to nagle przychodzi, objawia się i ktoś za nas to wykona. To my dokonujemy decyzji i wybieramy drogę i sposób naszego myślenia. Mamy także i w Słowie Bożym obietnicę, w jaki sposób walczyć z tymi myślami, jak sprzeciwiać się w imieniu Jezusa tym złym, krnobnym myślom. Rzeczą, która powoduje niesamowity chaos i niepokój w sercu moim, myślę, że i wielu z was, jest to, że zostaliśmy wciągnięci w wydarzenia tego świata. Między innymi przez media. One mają niesamowity wpływ na to, jaką mamy postawę i jakie mamy wewnętrzne odczucia. Odczuwamy teraz trudny czas. I przyznam, że i ufam w to, że być może wielu z was nie doświadczyło jeszcze skutków tego kryzysu w sposób taki bezpośredni. Ale wszyscy słyszymy o kryzysie, o problemach, o bezrobociu, o upadkach firm, o biedzie, o tym, co ma jeszcze nastać. I Media wykreowały taki wizerunek, który karmią nas każdego dnia. Otwieram telewizor i słyszę. I nie ukrywam, przeżywając pewne doświadczenia własne, jeszcze jak włączyłem ten telewizor, tak naprawdę zacząłem się zastanawiać, ile czasu spędziłem przy tym słowie, a ile czasu wsłuchałem się w to, co mówiły media do mojego umysłu i do mojego serca. I zauważyłem, że ja się poddałem. Dałem się zmanipulować. Media grają na naszych emocjach. Nie chcę obrazić tutaj, jeżeli ktoś pracuje w mediach, czy jest dziennikarzem, ale przyznam, że miałem ze względu na swoją funkcję wiele różnych doświadczeń i w pewnym momencie się po prostu odciąłem i oddzieliłem, nie chciałem mieć z nimi nic wspólnego, bo nawet kiedy szło o wyjaśnienie rzeczy dobrych i pozytywnych, to jakoś w gruncie rzeczy się to obracało później przeciwko. Bo tu nie chodziło o to, żeby podać wiarygodne informacje, tu chodziło o to, żeby wzbudzić sensację, wzbudzić zainteresowanie, a wiemy o tym, że ludzie lubią ruch, lubią dynamikę, lubią jak się coś dzieje, lubią jak się coś wali, pali. Jesteśmy gotowi stać przy telewizorze długo, długo. Ja pamiętam, jak waliły się te dwie wieże. Wiecie, z tej perspektywy, jak pomyślę, ja prawie 8 godzin spędziłem przy telewizorze. To było chore, ale wiem, że nie byłem sam. I media podają często oglądalność. I to też jest chore, że ta oglądalność wiecznie rośnie. I tych telewizji mamy coraz więcej i każdy ma tą oglądalność. To wszystko wydaje się naturalne. Filmy, seriale i tak dalej. Tak naprawdę w sposób może dla nas niewidzialny jesteśmy powolutku manipulowani i do naszego serca wchodzą pewne oceny i kryteria, które są ocenami tego świata, które nie mają nic wspólnego z Bożym Słowem, które każą nam walczyć o swoje, albo każą nam ignorować miłość, ignorować drugiego człowieka, albo które powodują niepokój i strach w naszym sercu. Jeszcze nasz krnąbrny język. Mój krnąbrny i ruchliwy język. Ja mam z tym problem, bracia i siostry. Chociaż jest taki mały, nie pokażę wam. Ale ma wielką moc. Jak język każdego z was. Wiecie, dlaczego kocham przebywać tutaj pośród was? Naprawdę kocham. Dlatego, że tutaj ten język wypowiada słowa błogosławieństwa. Słowa wyniosłe. Kiedy rozpoczynamy, kiedy pastor zachęca nas do modlitwy, nie ma na naszym języku słów zniechęcenia, słów, które nas rujnują. Tutaj tylko wypowiadane są takie słowa. Pragnę żyć w takiej społeczności. Jakub 3 rozdział, 5-6 werset, to jest bardzo znany, on do 8 wersetu, bardzo znany fragment o języku pisze. Jakże wielki las zapala mały ogień i język jest ogniem. Język jest wśród naszych członków swoistym światem nieprawości. Kala on całe ciało i rozpala bieg życia, sam będąc rozpalony przez piekło. Bo wszelki, i to jest ciekawe, posłuchajmy tego, bo wszelki rodzaj dzikich zwierząt i ptaków i płazów i stworzeń morskich, to jest potęga, ale pisze Boże Słowo, może być ujarzmiony. I został ujarzmiony przez rodzaj ludzki. Natomiast nikt nie może ujarzmić języka tego krnąbrnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu. Takim elementem, który dotyka naszego życia, który też powoduje, że wzbudzane jest nieprzebaczenie w naszym sercu, to są nasze doświadczenia, to są nasze przeżycia. Czasami traumatyczne przeżycia. To są nasze zmagania, które jak fale uderzają w nasze życie. Osłabiają nas, zasłaniają nam nasze przeznaczenie, jakie mamy w Jezusie Chrystusie i owoc, jaki możemy wydawać dzięki Duchowi Świętemu żyjącemu w nas. A jednocześnie bardzo mocno potrafią zachwiać naszym poczuciem bezpieczeństwa. I nasze poczucie sprawiedliwości przez nas rozumianej. I takie dążenie do sprawiedliwości. Mamy szczególny dar osądzania. Tak jakoś łatwo i lekko nam przychodzi to, żeby wyrazić jakąś opinię na temat drugiej osoby. Tak jakoś swobodnie się w tym czasami poruszamy. Nie wszyscy. Ja mam ten problem czasami. Może też dlatego, że czasami nadzoruję grupę pewnych osób. Spotykam się z osobami. Dotyka to mojego serca. A w Mateuszu Pan Jezus mówi, pierwszy, drugi werset, siódmy rozdział, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą, jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. Nie chciałbym być sądzony sądem, którym ja czasami dopuszczam się osądzenia. I nasze błędy. Popełniamy różnego typu błędy. Jesteśmy słabi. Podejmujemy błędne decyzje. Przeżywamy upadki. Najgorsze jest to, że w takich sytuacjach to nieprzebaczenie skierowane jest przeciwko nam samym. I bywa i taki stan, w którym sami sobie nie potrafimy przebaczyć i jeszcze bardziej się pogrążamy w nieprzebaczeniu do innych. I gdy podsumujemy te wszystkie okoliczności i skonfrontujemy się z jakąś jedną relacją, z jakimś jednym człowiekiem, czy wierzącym, czy niewierzącym, wystarczy iskierka z jego strony, żebyśmy byli pobudzeni do tego i ocenili, osądzili i w naszym sercu, aby wzbudziło się nieprzebaczenie bądź żal. Co się dzieje, gdy trwamy w nieprzebaczeniu? Pierwsze i najważniejsze, na co ja zwróciłem uwagę i czego, no powiem szczerze, wystraszyłem się. Wychodzimy z przestrzeni Bożej łaski. Dając prawo diabłu do naszego życia i do oskarżania nas. Przebaczenie jest przestrzenią Bożej łaski. Diabeł nie ma tam swojego miejsca. Przebaczenie wynika z miłości. Diabeł nie kocha. W nim nie ma miłości. Natomiast sprawiedliwość, do której my często dążymy, jest przestrzenią prawa, zapisanego prawa, funkcjonującego prawa. I oskarżyciel w oparciu o Boże Słowo nieustannie szuka do nas przystępu, aby móc nas oskarżyć przed obliczem Bożym, na podstawie sprawiedliwości, na której my się często tak mocno zapieramy. Ale gdy przebywamy w przestrzeni łaski, gdy przebywamy w przestrzeni Bożego przebaczenia i Bożego miłosierdzia, jesteśmy wolni od oskarżenia. Tam nie ma oskarżyciela. I to dla mnie jest bardzo ważna informacja. Co się dzieje, kiedy jesteśmy w stanie nieprzebaczenia? zasmucamy Ducha Świętego. A przez to uniemożliwiamy Mu skuteczne działanie w nas, realizację Bożego planu dla nas, dla naszego życia, dla naszej służby, dla społeczności, w której żyjemy, dla relacji, w których trwamy. Tracimy także i pokój w swoim sercu. W wymiarze ludzkim, jeżeli trwamy w nieprzebaczeniu, nie jesteśmy po prostu ze sobą szczerzy. Dochodzi moment, w którym zamykamy swój świat przed innymi. Zaczynamy wybierać osoby, które są nam przychylne, a czasami w ogóle się zamykamy. Zaczynamy dzielić ludzi. Usprawiedliwiamy się. Więcej, a przy tych usprawiedliwieniach jeszcze potrafimy oskarżać innych. Bo tak zazwyczaj jest, to nie ja jestem winny, to ktoś inny, to nawet na diabła jest łatwiej zwalić to wszystko niż na samego siebie i na własne postępowanie. I w tym wymiarze ludzkim nieprzebaczenie wzbudza w nas strach. To nie jest zdecydowanie wolą Bożą dla człowieka. I na pewno ten stan nie służy zbudowaniu Kościoła i nie pomaga nam w służbie w duchu miłości i w duchu jedności. Kiedy zastanawiałem się nad tym tematem, dlaczego tak istotny jest ten element przebaczenia w naszym życiu, zwróciłem uwagę na modlitwę pańską. Kiedy Pan Jezus rozpoczął służbę, nauczał, jak się modlić. I w potoku słów uwielbienia i próśb skierowanych do Ojca wskazał jedno tylko zobowiązanie, które winniśmy wyrażać przed Bogiem i które powinniśmy wypełniać. I czytamy w Ewangelii Mateusza między innymi, bo także jest w Łukasza, w 6 rozdziale, 12 werset: i odpuść nam nasze winy. O tak, my bardzo potrzebujemy tego, aby On nam odpuszczał nasze winy. Bardzo tego potrzebujemy. A dalej? Jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Tylko ten jeden element, Pan Jezus powiedział. Popełniamy wiele błędów. Bóg ma wiele oczekiwań wobec nas, ale ta sprawa stała się dla Niego tak bardzo szczególna. Dlaczego? Bo przebaczenie, to co wspominałem już tutaj, o czym dzisiaj też z rana mówiliśmy, wynika z Bożej łaski. Bo Bóg, decydując się nam wybaczyć nasze grzechy, oddał swojego jedynego, umiłowanego Syna. A to bardzo wiele Go kosztowało. Sam tym aktem musiał zapłacić cenę, którą wyznaczył. Ale zrobił to bez wahania. I Pan Jezus także. Zrobił to dlatego, bo nas kocha. Bo z Jego perspektywy warto było. Bo z Jego perspektywy mamy wartość. Bo z Jego perspektywy jesteśmy cenni. Bo z Jego perspektywy jesteśmy zwycięzcy. Bo z Jego perspektywy jesteśmy pełni tego wszystkiego, czego On potrzebuje. Dlaczego tak trudno jest czasami przebaczyć? Synonimem dla słowa przebaczenie, bardzo często zamiennie używanym w Biblii, jest słowo odpuszczenie. Dla nas w języku polskim jest to bardziej przystępne słowo, bliższe troszeczkę nam tak językowo. A odpuszczenie odpuszczenie, odpuszczam. To znaczy rezygnuję z czegoś, co się nam prawnie należy. Rezygnuję. To, co się nam należy, wynika z pojętej i przyjętej przez nas sprawiedliwości. Uważamy, że jeżeli coś się wydarzyło, to w ramach tej sprawiedliwości nam się coś także i z tego tytułu należy. Jeżeli zostaliśmy skrzywdzeni, nam się należy. Jeżeli zostaliśmy zranieni, nam się należy. Jeżeli mamy mało, nam się należy więcej. Domagamy się sprawiedliwości. A poprzez to zaczynamy uczestniczyć w prawie, który się opiera na sprawiedliwości. Dokonujemy osądzenia i bardzo często wydajemy czy wyrażamy wyrok. Czasami go nie wyrażamy. Czasami ten wyrok jest wewnątrz nas, w naszych myślach. Tak było ze mną. Ja go nie wyartykułowałem. Ja go miałem gdzieś wewnątrz siebie. Ja osądziłem i chowałem to w sobie przez jakiś okres czasu. No i doświadczyłem wielu tych rzeczy, o których tutaj mówiłem, których doświadczamy przy nieprzebaczeniu. Ale sprawiedliwość to jest Boże dzieło. Zakon był oparty na sprawiedliwości. Ale nie znalazł się nikt, kto by w nim wytrwał do końca. I Bóg to widział. I Bóg zamiast domagać się sprawiedliwości, wolał wybrać miłosierdzie, łaskę. Chwała Mu za to. Chwała Mu za to, że zamiast sprawiedliwości On domagał się, czy objawił nam łaskę, pokazał nam miłość, jaką do nas ma. Dzisiaj czytaliśmy to. Z łaski zbawieni jesteśmy. Boży to dar. Nie z naszych uczynków, żeby się ktoś nie chlubił. I nie ze względu na naszą sprawiedliwość. Bóg zrezygnował z domagania się sprawiedliwości wobec nas i naszych uczynków i oczekuje, że także i my zupełnie dobrowolnie w duchu miłosierdzia zrezygnujemy z naszych roszczeń. Zrezygnujemy z naszych roszczeń wobec tych, którzy nas otaczają, dotykają i ranią. Nie jest to łatwe. Ale świadomość tego, w jaką przestrzeń wtedy wchodzimy, niech będzie dla nas wielką zachętą. Kiedy okazujemy im łaskę i okazujemy im miłość. My tutaj jesteśmy na ziemi po to, aby objawiać miłość i łaskę. Gdzie ten świat ma doświadczyć miłości i łaski? Jakie są korzyści, które płyną z przebaczenia? Przede wszystkim wracamy z powrotem w przestrzeń Bożej łaski i Bożego przebaczenia. I mogę tutaj powtórzyć werset, który czytaliśmy na początku, bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski. Pragnę tego. Wejść w tą przestrzeń. Pragnę każdego dnia, żeby mi odpuszczał. Ale decyzja leży też po mojej stronie. Wchodzimy także w przestrzeń Bożego błogosławieństwa. Bo nasze przebaczenie, nasze odpuszczenie wynika z miłosierdzia, z miłości, którą okazujemy. A w Ewangelii Mateusza, w błogosławieństwach, które Pan ogłaszał, czytamy: błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Na każdy dzień, na każdą chwilę pragnę żyć w Jego błogosławieństwie. Kolejny element to odbieramy oskarżycielowi klucze do naszego życia. Ale także odbieramy mu klucze do życia tych, których wcześniej oskarżaliśmy. Oni mogą doświadczyć tego uwolnienia. niesiemy przez to i życie, i błogosławieństwo dla tych ludzi. A także dajemy świadectwo miłości. A potem poznają, że my jesteśmy Chrystusowi. Bóg ma moc leczyć także i zranienia naszego życia. Jeżeli naprawdę szczerze do Niego przyjdziemy i wyrazimy Mu rzeczy, które dotykają nas, pod którymi czasami upadamy, On nas uwolni. Przebaczenie jest drogą do tej wolności. Tego uwolnienia doświadczamy my, doświadczamy także i pokoju, doświadczamy pełni radości. I to powoduje, że znowu jesteśmy otwarci na relacje, na ludzi, na służbę. Znowu patrzymy innym wzrokiem. Nasze usta wypełniają się znowu błogosławieństwem i życiem. Dzięki przebaczeniu uwolniony jest cały potencjał, który posiadamy jako Boże dzieci. Jako dzieci, przez których Boży Duch może manifestować się w postaci znaków, cudów, spełnionych modlitw, próśb. Ja zrozumiałem, że muszę podejść, przeprosić. Kiedy to uczyniłem, taki naprawdę Boży pokój spoczął na moim sercu. Nawet nie wiedziałem, no osoby, których dotykałem swoimi myślami, były kompletnie tego nieświadome. Nawet nie wiem, czy do końca są świadome, z czego to wszystko wynikało. Chciałbym was wszystkich zachęcić. Przychodzą trudne czasy. Będziemy dużo różnych rzeczy słyszeć, będziemy dużo różnych rzeczy przeżywać. Abyśmy nigdy nie zapomnieli o tym, żebyśmy nie skręcili delikatnie na tą drogę, może szerszą, może łatwiejszą, w której wejdzie do naszego życia nieprzebaczenie, ale abyśmy zawsze trwali w szczerości przed Panem i w szczerości w każdej relacji, którą mamy, abyśmy nie pozwolili, aby diabeł dostał klucze do naszego życia, aby nas oskarżał, aby Boża łaska zawsze była nad nami. Tego życzę wam w chwilach dobrych i w chwilach, w których będziemy przechodzić przez różnego typu doświadczenia. Dziękuję Bogu Ojcu za Jezusa Chrystusa. Dziękuję za Jego krew, która nas oczyszcza. Dziękuję za tę chwilę, ten moment, w którym mogłem razem z wami przeżywać Bożą obecność i mogę w pokoju serca iść do domu. Dziękuję wam za to, że kochacie i że możemy tego doświadczać. A jeżeli kogokolwiek z was także skrzywdziłem, to was bardzo, bardzo przepraszam. Chciałbym być za was zawsze inspiracją i zachętą i tak długo będę szukał Bożego oblicza, żeby jak najwięcej takiej Bożej zachęty i inspiracji móc pomiędzy wami tutaj głosić, która będzie głęboko i czysto wynikała z Bożego Słowa. Amen.